Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ksiądz Paweł Mazurkiewicz, doktor teologii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tematyka, którą poruszymy, to jest właśnie ten wyjątkowy czas. Czas zmartwychwstałego Chrystusa, którego można zobaczyć, można dotknąć. I na tym dziś będziemy się koncentrować.
Tak, tylko że to przeżycie spotkania z zmartwychwstałym Panem Jezusem było zarezerwowane dla członków Jego wspólnoty, bo tak można ich nazwać, to będą różne grupy ludzi. Zmartwychwstały Pan Jezus nie ukazał się wszystkim, tylko wybranym. Natomiast my takiego bezpośredniego kontaktu poprzez czy to widzenie, czy to dotyk nie mamy. Dlatego też musimy zaufać świadectwu tych, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Zresztą no, to świadectwo jest wiarygodne, jak postaramy się Państwu powiedzieć. Nie mamy powodu, żeby kwestionować i samo wydarzenie ukazania się zmartwychwstałego Pana Jezusa i to, że ci, którzy w nim uczestniczyli, przekazują nam prawdę. Zazwyczaj rzeczywiście koncentrujemy się na niedzieli zmartwychwstania, ale przecież wszystkie dni, które po niedzieli zmartwychwstania następują, a jest ich 8, mówimy o oktawie zmartwychwstania, traktujemy jako jeden dzień wielkanocny, więc mamy prawo mówić, że dzisiaj Jezus zmartwychwstał, dzisiaj Jezus się ukazał, dzisiaj ci, którzy zostali wybrani, spotkania z Nim doświadczyli, więc w żaden sposób nie jesteśmy przez kalendarz pokrzywdzeni.
Proszę księdza, a dopytam, dlaczego mówi się, że święta Wielkiej Nocy to są te najważniejsze święta chrześcijańskie?
Dlatego, że celebrujemy w nich najważniejszą prawdę chrześcijaństwa, jaką było zmartwychwstanie Pana Jezusa, czyli przejście ze śmierci do życia. Myślę, że Pani nawiązała do takiego dosyć przewrotnego hasła o przewadze świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia.
Dokładnie tak.
Ale no, rzeczywiście tak jest. Na świętach Wielkiej Nocy. Prawdę mówiąc, mniej się koncentrujemy, to wynika chyba z całej dosyć ubogiej otoczki, czy to obrzędowej, czy takiej celebracyjnej, co nie znaczy, że te święta nie są najważniejsze. Owszem, klimat świąt Bożego Narodzenia bardziej nam odpowiada z różnych przyczyn, ale tajemnica zmartwychwstania no jest jednak ważniejsza i stanowi esencję naszego chrześcijaństwa.
Choć myślę sobie też, że to przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy jest dla nas bardziej, wobec nas jest bardziej wymagające i triduum paschalne, czyli już ten czas takiego największego zawieszenia przed świętem zmartwychwstania Pańskiego i w ogóle Wielki Post, czyli już tak ściśle określony ten czas przygotowania do Wielkiej Nocy.
Tak, to prawda, tylko że wystarczy chyba nawet spojrzeć na frekwencję ludzi w kościele i tych, którzy uczestniczą w Triduum Paschalnym jest no, niewiele. Cieszy to, że ta liczba ludzi coraz bardziej świadomych w tym, tego, w czym uczestniczą, rośnie. To jest coś, co jest trudne jednak do celebrowania. Proszę zobaczyć, no, to są normalne dni pracy, tak? No może poza Wielką Sobotą, czy liturgią wielkanocną, kiedy cały dzień jest wolny, ale czwartek i piątek to są normalne dni, w których mamy zwykłe zajęcia zawodowe. Chociaż na przykład w krajach protestanckich jest tak, że Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Nawet chyba w Polsce była propozycja, żeby tak zrobić. Ale też trzeba wziąć na to poprawkę, że dla protestantów Wielki Piątek jest no, bardzo ważny. Może bardziej niż na zmartwychwstaniu. Oni się koncentrują na śmierci Pana Jezusa, wychodząc z założenia, że wtedy się wszystko to, co najważniejsze, dokonało.
To powracamy do tematu zmartwychwstania Pańskiego.
Może o samym zmartwychwstaniu Pańskim mówić nie będziemy. Zresztą problem ze zmartwychwstaniem Pańskim jest dosyć poważny, dlatego że po pierwsze nikt nie był jego świadkiem. Nie wiemy, jak ono wyglądało. Nie wiemy, jaka jest jego istota, czyli na czym tak naprawdę polegało przejście z Pana Jezusa ze śmierci do życia. Natomiast możemy stwierdzić zmartwychwstanie, posiłkując się dwoma elementami. Jednym z nich będzie pusty grób i jednym z nich będzie ukazywanie się zmartwychwstałego Pana Jezusa wybranym. To są rzeczy, które wskazują na zmartwychwstanie. Pusty grób może mniej, dlatego że no, można wytłumaczyć brak ciała, tak jak to tłumaczono również w Ewangeliach. Pierwsi na to wpadli faryzeusze, no przyszli uczniowie, zabrali ciało, strażnicy spali, mamy dlatego pusty grób. Ale pusty grób jest no, faktem. Nikt nie kwestionował tego, że ciała zabrakło. Można było przyjść, wiadomo było, który grób chodzi. Można było rzeczywiście sprawdzić. Natomiast z tymi wszystkimi ukazywaniami się Pana Jezusa wybranym jest problem, ponieważ doświadczyła ich jedynie jakaś grupa ludzi. Skąd o tym w ogóle wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstały ukazywał się uczniom? No, z Pisma Świętego. I to nawet dla nas pierwszoplanowym źródłem nie będą Ewangelie, ale będą teksty znacznie wcześniejsze. Na przykład to, co napisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian przy okazji przedstawiania nauki o zmartwychwstaniu w wspólnocie chrześcijan, która była w Koryncie, czy też to, co powiedział chociażby święty Piotr w jednym ze swoich wystąpień na temat ukazywania się zmartwychwstałego Pana Jezusa. Ewangelie i są późniejsze, i różnią się od wcześniejszych przekazów, które możemy śmiało nazwać katechezami pierwotnego Kościoła, bo są bardziej dokładne. Mowy czy teksty świętego Pawła i świętego Piotra no, zwracają uwagę na to, co podstawowe, nie koncentrują się specjalnie na szczegółach. Może dlatego, że wychodzą z założenia, że te szczegóły są adresatom znane. Poza tym dosyć łatwo można je zweryfikować. Jak brzmi zatem najstarszy tekst o wydarzeniach wielkanocnych? Jaka jest najstarsza pisemna relacja o tym, co się wtedy wydarzyło? Musimy odwołać się do pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, do rozdziału 15 i przeanalizować wersety od 3 do 8. Święty Paweł pisze tak. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał 3 dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom, w końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Pisze apostoł Paweł do ludzi, którzy niespecjalnie wierzą w zmartwychwstanie ciał i dlatego swoją naukę o zmartwychwstaniu ciała chce poświadczyć, nawiązując do zmartwychwstania Pana Jezusa, i przy tym powołuje się na tradycję. Dlatego to pierwsze zdanie, przekazałem wam na początku to, co przejąłem, nie jest przypadkowe. Święty Paweł mówi i o tym, co zaistniało w historii, ale równocześnie podaje tego interpretację. Niewątpliwie do faktów historycznych należy to, że Chrystus umarł. Zwraca się zatem uwagę na autentyczność jego śmierci. Mowa jest o tym, że Chrystus został pogrzebany. No to trzeba zdać sobie sprawę, że w antropologii żydowskiej nie było możliwe zmartwychwstanie, które nie uwzględniałoby ciała. To Żydom, czyli adresatom tego, co Paweł miał do powiedzenia, do głowy by zupełnie nie przyszło. Ale też jest zawarta interpretacja, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem i za nasze grzechy. Czyli w przypadku śmierci Pana Jezusa nie chodziło o jakiś rodzaj kary, nie chodziło o przegraną w walce z niesprawiedliwością, ze złem i z szatanem. Chodziło o wypełnienie planu Boga. Ponadto to była śmierć ekspiacyjna, czyli dokonana za grzechy ludzi. I po stwierdzeniu faktów, że Chrystus umarł, że Chrystus został pogrzebany, jest mowa o tym, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. I to, co nas najbardziej interesuje, jest mowa o tym, że jako żywy ukazywał się. I wymienieni są ci, którzy doświadczyli ukazywania się zmartwychwstałego Pana Jezusa. Najpierw, i to też nie jest przypadek, pojawia się Kefas, czyli Piotr. Później jest wymienionych 12 apostołów. Później jest mowa o większej liczbie niż 500 braci jednocześnie. I jest powiedziane, że większość z nich żyje dotąd. Niektórzy jednak pomarli. A później jest mowa o ukazaniu się Jakubowi, wszystkim apostołom i na koniec samemu autorowi listu, czyli świętemu Pawłowi. Piotr zajmuje pierwsze miejsce w gminie chrześcijańskiej, dlatego jego rola w spotkaniach ze zmartwychwstałym Panem Jezusem jest taka ważna. Jest mowa, o czym pozostałe źródła nie mówią, o takiej zbiorczej chrystofanii dotyczącej 500 braci. Chyba po to, żeby pokazać, że to nie była jakaś halucynacja, to nie był efekt ich, nie wiem, fantazji, pragnień, oczekiwań, tylko coś realnego. I jest mowa o tym, że również spotkań ze zmartwychwstałym Panem Jezusem dostąpiło 12 apostołów. To są ci, którzy będą musieli później iść w świat i głosić z całym przekonaniem, że Jezus żyje.
Dziś z księdzem Pawłem Mazurkiewiczem, doktorem teologii, rozmawiamy o chrystofaniach. Proszę księdza, chrystofanie. Dlaczego nie tylko jedna chrystofania, którą mogliby zapisać apostołowie, przekazać nam w Ewangeliach, w listach, a dochodzi do tego, że jest taka zbiorcza chrystofania. Ksiądz wspominał o 500, którzy mieli okazję zobaczyć zmartwychwstałego Chrystusa.
Tak, to jest jedna z wielu chrystofanii. Rzeczywiście tylko święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian o niej mówi, że Jezus zmartwychwstał, ukazał się więcej niż 500 braciom równocześnie. I myślę, że chodzi o to, że bardzo Panu Jezusowi zależało, żeby ci, którym się ukazuje, byli przekonani, że On żyje, że prawdziwie zmartwychwstał, że zwyciężył śmierć. A zależało mu na tym tak bardzo, bo wiedział, że oni będą o tym świadczyli, więc no, trudno jest świadczyć o tym, o czym się samemu nie jest przekonanym, no, żeby być przekonanym o takiej ważnej prawdzie, jaką bądź co bądź było zmartwychwstanie, no to trzeba było przekonać tych, którzy później takiej misji zleconej przez Pana Jezusa się podejmą. Rzeczywiście mówimy o chrystofaniach, bo było ich parę. Były chrystofanie takie, które dotyczyły kobiet, były takie, które dotyczyły apostołów, były takie, które dotyczyły poszczególnych osób, jak to było w przypadku chociażby Marii Magdaleny czy świętego Tomasza. Tak duże grono było potrzebne, no, żeby jak najwięcej osób przekonać co do prawdziwości zmartwychwstania, którego przecież nikt nie widział. No, można było wnioskować o zmartwychwstaniu, dlatego że zmartwychwstały Pan Jezus ukazał się tym, których sobie wybrał na świadków i którym później zlecił misję głoszenia innym, że On żyje.
Czy można powiedzieć o jakiejś hierarchii ważności, jeśli chodzi o tych, którym Pan Jezus się ukazuje?
Czy o hierarchii ważności można mówić? No, prawdę mówiąc, nie jestem pewny. Myślę, że w jakiś sposób można by się pokusić o takie stwierdzenie, odwołując się do ważności osób w gminie pierwotnej, na której czele przecież stał święty Piotr, więc to, co już przytoczyliśmy, cytując pierwszy list do Koryntian i 15 rozdział, gdzie Paweł, a jest to najstarsza pisemna relacja o ukazywaniu się zmartwychwstałego Jezusa, mówi o tym, że najpierw ukazał się Kefasowi. Troszeczkę w sprzeczności z tym będą stały pozostałe Ewangelie, dlatego że no, jest mowa o tym, że to Maria Magdalena była tą, która wiadomość o zmartwychwstaniu Pana Jezusa przyniosła apostołom, więc Piotr chronologicznie wcale nie musiał być tym, który pierwszy spotkał się ze zmartwychwstałym Panem Jezusem. Ale ze względu na rangę jego i osoby, i urzędu w pierwotnej gminie, no, w jaki sposób to się honoruje, mówiąc, że jemu pierwszemu został objawiony, bo Chrystofanie swego rodzaju objawieniem były zmartwychwstały Pan Jezus. Później mówi się o 12, czyli o gronie apostołów. Posługujemy się nazwą 12, ale mamy świadomość, że jednego z nich zabrakło, tak, że Judasz no marnie skończył, zresztą ten koniec sam sobie wybrał, więc do tego grona w sposób fizyczny nie należał. Ale tekst Nowego Testamentu na żadnym miejscu nie mówią o 11, mówią o wspólnocie apostołów i tym terminem konsekwentnie się posługują. Więc w takim znaczeniu no rzeczywiście można mówić o pewnego rodzaju hierarchii ważności, chociaż no, też trzeba brać świadomość, że różnym osobom czy różnym grupom osób Pan Jezus pokazywał inne aspekty swojego człowieczeństwa, czy swojego bóstwa, czy tej całej rzeczywistości, jaka była jego udziałem po zmartwychwstaniu.
A czy nie jest też tak, że w związku z tym pojawieniem się Marii Magdalenie, i że no, jako pierwsza kobieta jednak ujrzała zmartwychwstałego Chrystusa, kobiety nie były traktowane jako osoby... Nazwę to teraz jako osoby poważne, jako właśnie te, które mogą przynosić ważne informacje.
Tak, no można to czytać jako swego rodzaju wymówkę skierowaną do apostołów, że, no, że oni w tej najważniejszej chwili, czyli w momencie śmierci Pana Jezusa, nie byli przy krzyżu, nie wytrwali, w odróżnieniu od Marii Magdaleny, która no, pozostała wiernie. No rzeczywiście, to jest taki fakt, który nas zdumiewa, ale dzisiaj coraz częściej teologia podnosi rolę Marii Magdaleny jako tej pierwszej zwiastunki zmartwychwstania, tej, która spotkała się ze zmartwychwstałym Panem Jezusem i wiadomość o tym przekazała apostołom. Dlatego też Maria Magdalena jest nazywana współcześnie apostołką apostołów. Ale skoro przy tym jesteśmy, to może warto odczytać stosowny fragment Ewangelii, 20 rozdział z tekstu według świętego Jana, a rozdziały 11 i 18. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg, i rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli to ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej: Jezus, nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. No to zatrzymajmy się króciutko, skoro pani Marię Magdalenę wywołała nad tym tekstem. I zobaczmy to, co jest charakterystyczne, że trudno jest rozpoznać zmartwychwstałego Pana Jezusa.
I to mnie właśnie zastanawia, że Maria Magdalena pomyliła Jezusa z ogrodnikiem, bo mówi się, że ta postać zmartwychwstałego Jezusa była odmieniona, że biło od niej światło, tak? Natomiast też w nawiązaniu do Ewangelii, może Maria Magdalena, tam jest ten opis dwukrotnego tak naprawdę obracania się. Pierwszy moment, kiedy obraca się i spogląda i myśli, że jest to ogrodnik, Jezus do niej przemawia i obraca się raz jeszcze, spoglądając już na niego. Ja tak odczytuję słowa tego fragmentu Ewangelii.
No, można tak ten fragment interpretować. No rzeczywiście, pomimo tego, że stoi twarzą w twarz z Panem Jezusem, pomimo tego, że on do niej się zwrócił, chociaż w taki sposób, no niejako oficjalny, niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz, ona ma trudności w rozpoznaniu go. Bo rzeczywiście, człowieczeństwo Pana Jezusa jest zupełnie inne niż to, które miał w czasie swojego ziemskiego życia, czyli przed swoją śmiercią. To jest człowieczeństwo uwielbione, które nie podlega barierom ani czasu, ani przestrzeni. Zmartwychwstały Pan Jezus wszedł już w boską rzeczywistość i żadne ograniczenia już nijak go nie warunkują. Tutaj jest przedstawiony jako ogrodnik, ale na przykład, jeżeli sięgniemy do innej Ewangelii, czyli do Ewangelii według świętego Łukasza, to przekonamy się, że Pan Jezus przybrał postać wędrowca i ci, którzy wtedy do Emaus maszerowali, uciekając z Jerozolimy, też mieli takie trudności. No ale nawet wtedy, kiedy przyszedł, tak to można określić, w swojej postaci do apostołów, ale przeszedł wtedy przez mury, no to też go nie poznali. Czyli pomimo tego, że człowiek obcuje ze zmartwychwstałym Panem Jezusem, ma pewnego rodzaju trudności i poznanie go nie jest możliwe tak jak dawniej. Tutaj trzeba jeszcze coś więcej, mianowicie, i o tym bardzo wydatnie świadczy Ewangelia o Marii Magdalenie, trzeba uwierzyć, czyli rozpoznanie zmartwychwstałego Pana Jezusa dokonuje się na drodze wiary. Także jest mowa o znakach, które jakoś naprowadzają na zmartwychwstanie Pana Jezusa i które widziała Maria, pusty grób, obecność dwóch aniołów i nawet ich orędzie, ale to jakoś tak niespecjalnie do Marii Magdaleny przemawia. Dopiero potrzebna jest osobista interwencja zmartwychwstałego Pana Jezusa, żeby jej się otworzyły oczy, żeby mogła usłyszeć w swoich uszach własne imię, no i żeby mogła uwierzyć. Poruszamy się cały czas w sferze tajemnicy, o czym chociażby świadczą ostatnie słowa Ewangelii. Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Ale jest zadanie, udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. I Maria Magdalena rzeczywiście posłuchała i poszła, mówiąc, widziałam Pana i to mi powiedział. Czyli jest bardzo mocno podkreślony element świadectwa. Ona jest przekonana, że rozmawiała ze zmartwychwstałym Jezusem, że go spotkała. Na to wszystko było możliwe dzięki jego inicjatywie. I dlatego mówimy o chrystofaniach, czyli o ukazywaniu się zmartwychwstałego Jezusa wybranym, niektórym, można nawet powiedzieć uprzywilejowanym. I dlatego, że ta inicjatywa nastąpiła, no, jej konsekwencją było spotkanie się tych, którzy tego przywileju dostąpili z tym, który powstał z grobu, a wcześniej został na krzyżu zabity, bo istnieje łączność pomiędzy ukrzyżowanym a zmartwychwstałym.
Dziś z księdzem Pawłem Mazurkiewiczem, doktorem teologii, rozmawiamy o chrystofaniach, o ukazywaniu się zmartwychwstałego Jezusa. Ksiądz wspomniał o tej nierozerwalnej więzi między krzyżem a zmartwychwstaniem. Do czego ta więź nas mobilizuje? Do czego nas zmusza, jeśli tak można powiedzieć?
Może zanim zaczniemy się zastanawiać, do czego nas ta więź interpeluje, zastanówmy się przez chwilę, dlaczego ona była tak ważna dla tych, których Pan Jezus wybrał na świadków swojego zmartwychwstania, co im chciał przekazać. Szczególnie na tożsamość zmartwychwstałego Pana Jezusa i tego, który został ukrzyżowany w Wielki Piątek, zwraca uwagę Święty Łukasz. No to przeczytajmy sobie stosowny tekst Ewangelii. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął wśród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał mi swoje ręce i nogi. Lecz oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. No właśnie. On sam stanął wobec nich. Tak zaczyna się stosowny fragment Ewangelii. Później jest powiedziane, że był to Jezus Nazarejczyk, Mesjasz, Pan. I później ten, którego tak pod różnymi tytułami się wzmiankuje, mówi o czymś, co już mówił przed swoim umęczeniem, przed śmiercią. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Czyli tożsamość pomiędzy Jezusem zabitym w Wielki Piątek i Jezusem zmartwychwstałym ma na celu pokazanie, że jest to ta sama osoba. I dlatego Jezus pokazuje rany, dlatego zaprasza, żeby dotknąć się siebie i przekonać, że to nie jest ktoś inny. To jest ten, którego historia została w sposób bardzo brutalny przerwana w Wielki Piątek, ale która rozpoczyna się na nowo, już w trochę innej formie, w czasie wielkanocnym, czyli wtedy, gdy powstał z grobu. Chodziło o to, żeby uczniowie nie mieli wątpliwości, że to jest ten, którego kochali, którego znali, z którym obcowali i który pomimo śmierci powrócił do życia poprzez zmartwychwstanie. Zresztą samo słowo zmartwychwstanie to jest taka próba oddania tego, co się wydarzyło w naszym ludzkim istnieniu. No bo jeżeli złożono ciało do grobu, no to żeby ono mogło jako żywe w rzeczywistości funkcjonować, no to musiało z tegoż grobu powstać. No i dlatego taki termin został przyjęty.
Mnie uderzają dwa zdania w tym fragmencie Ewangelii. Otóż Chrystus, który mówi, że nie jest duchem, jest także ciałem obecny. I ten fragment, kiedy prosi o posiłek, spożywanie posiłku, też ma na celu właśnie danie takiego świadectwa o cielesności Jezusa. I kolejny fragment, który mówi o tej obietnicy spotkania z Ojcem, że apostołowie będą mieli możliwość, muszą jednak pozostać w danym miejscu i czekać na uzbrojenie się w moc, i tutaj już możemy dodać, w moc Ducha Świętego.
Dziękuję, że pani poruszyła te dwie kwestie. Zaczniemy najpierw od sensu człowieczeństwa Jezusa zmartwychwstałego. Bardzo ładnie mówi o tym katechizm. Ja nie będę mógł się powstrzymać, żeby nie przeczytać stosownego punktu 645, który w taki sposób przedstawia rzeczywistość Chrystusa zmartwychwstałego. Jezus zmartwychwstały nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek. Zaprasza ich w ten sposób do uznania, że nie jest duchem, ale przede wszystkim do stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym się im ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało umęczone i ukrzyżowane, ponieważ nosi on jeszcze ślady swojej męki. To autentyczne i rzeczywiste ciało posiada jednak równocześnie nowe właściwości ciała uwielbionego. Nie sytuuje się ono już w czasie i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój sposób, gdzie i kiedy chce, ponieważ jego człowieczeństwo nie może już być związane z ziemią i należy wyłącznie do boskiego panowania Ojca. Z tego powodu zmartwychwstały Jezus jest całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się w postaci ogrodnika lub w innej postaci niż ta, którą znali uczniowie, by w ten sposób wzbudzić ich wiarę. I jeszcze jeden punkt, no bo możemy sobie pomyśleć, że to zmartwychwstanie, no to jest coś takiego podobnego jak w przypadku powrotu do życia innych osób. Przecież Łazarz powrócił do życia, młodzieniec Naim powrócił do życia, córka Jaira także powróciła do życia. No to nie jest to samo, bo 646. Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do ziemskiego życia, jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, których dokonał Jezus przed Paschą, córki Jaira, młodzieńca z Naim, Łazarza. Te fakty były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do zwyczajnego życia ziemskiego. W pewnej chwili znów umrą. Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego. Uczestniczy on w boskim życiu w stanie chwały. Także święty Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest człowiekiem niebieskim.
No dla mnie to jest ogromna tajemnica, że Chrystus zmartwychwstał i zmartwychwstało jego ciało bez ograniczeń tego ciała tak naprawdę. To jest dla mnie coś niewiarygodnego. Trochę jestem jak ten niewierny Tomasz, bo o niewiernego Tomasza także chciałabym księdza zapytać.
Proszę, jestem do pani dyspozycji.
Proszę księdza, jak jest z tym niewiernym Tomaszem? Ale sam Chrystus mówi, że jeśli nie wierzycie, to dotknijcie. No i znajduje się taki, który chce dotknąć. Chce takiego namacalnego świadectwa. Oprócz tego, co widzą oczy, chce jednak poczuć ten dotyk Chrystusa.
Ale ostatecznie z tego rezygnuję. Widzi pani, ja nie jestem przekonany, że przydomek, jaki nadajemy Tomaszowi niewierny, jest w jego przypadku trafny. Dlatego, że jego sceptycyzm, bo był człowiekiem sceptycznym, który chciał sprawdzić to, co inni mu przekazywali, niespecjalnie wierzył temu, co mówili mu pozostali apostołowie, chociaż ich dobrze znał, więc na dobrą sprawę nie miał powodu kwestionować tego, co oni mówią o spotkaniu w pierwszy dzień tygodnia ze zmartwychwstałym Panem Jezusem. Ale jego sceptycyzm pomaga innym w uwierzeniu, bo no bo to jest człowiek, który chce sprawdzić. I to, że takie próby czyni, to jest swego rodzaju ułatwienie tym, którzy też są w jakiejś mierze sceptyczni, powątpiewają. No jest świadectwo, no rzeczywiście powinniśmy się oprzeć na świadectwie. No ale nie do końca ich przekonuje. Natomiast tu jest przykład Tomasza, no tego, który równie z podobnych założeń jak ci wątpiący wychodzą. No i dochodzi do wiary, która się przejawia w krótkim wyznaniu. To są zaledwie 4 wyrazy: Pan mój i Bóg mój. I przy czym to jest takie bardzo intymne, na co wskazują chociażby zaimki mój. Bo gdyby powiedział Pan i Bóg, no dobrze, ale to spotkanie było takie ważne dla Tomasza, że coś w jego wnętrzu poruszyło i stąd taki bardzo osobisty stosunek, który przejawia się w tym, co powiedział Pan mój i Bóg mój. I proszę zobaczyć, bo to też jest ciekawe, że w przypadku w Chrystofanii padają zarzuty, że tak, no to niektórym się przewidziało, że ulegli jakiemuś złudzeniu, że to była projekcja ich pragnień. No oni się otrząsnęli z tego, co się stało w Wielki Piątek, zaczęli myśleć o tym, co było wcześniej i pomyśleli sobie, że to tak, no dobrze byłoby, żeby to nastąpił dalszy ciąg. No i tak powstała ich wiara, która w zmartwychwstanie Pana Jezusa nie oparta na niczym realnym, tylko no właśnie na ich pragnieniach, na ich potrzebach. No nie, to w Ewangelii wielokrotnie mówią o ludziach, którzy bardzo mocno stąpają po ziemi, nie bujają gdzieś w obłokach, są trzeźwymi realistami, potrzebują dowodów. To nie są ludzie, którzy są podatni na sugestie z zewnątrz i którzy mają nawet problemy z faktem uwierzenia. Jak Pan Jezus rozstaje się z apostołami, to rzeczywiście daje im polecenie, by szli na cały świat i udzielali chrztu w jego imię.
Ale muszą się na początku uzbroić.
Tak, ale wyrzuca też brak wiary, więc te wszystkie hipotezy o tym, że Chrystofanie, no to należy między bajki włożyć, no bo to jest nieweryfikowalne. No nie mają podstaw w tekstach źródłowych i w sytuacji ówczesnych uczniów. Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i pozwolił się widzieć tym, których sobie wybrał, bo nie wszyscy dostąpili tego wybrania, po to, żebyśmy my, dzięki ich świadectwu, a ono zasługuje na uwzględnienie, wierzyli i żebyśmy zdobyli się w konsekwencji na to, co powiedział święty Tomasz, do którego w sposób, będę to podtrzymywał, fatalny, przylgnął przydomek niewierny po spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem Jezusem, Pan mój i Bóg mój.
Bardzo dziękuję księdzu za to spotkanie świąteczne. Ksiądz Paweł Mazurkiewicz, doktor teologii, dziś gościł w studiu Radia Warszawa.
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.